Dzień dobry, Emilio. Moją gościnią jest Emilia Wasilewska, entomolożka, czy można powiedzieć także melitolożka?
Tak, dwa w jednym.
Tak, jak pisaliśmy sobie wspólnie nasz manifest rozwoju pszczelarstwa przyjaznego pszczół mniej znaczy lepiej, to tam tak ładnie siebie określiłaś i pozwól, że to zacytuję. Entuzjastka dziko żyjących owadów, zapylających członkini Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, melitolożka z ogromną pasją i miłością do wszystkich pszczół, Apis mellifera także.
Zgadza się zdecydowanie. Nie pomijamy tej jednej, jedynej czasem przekonywanej pszczoły.
No właśnie. Trochę sobie dzisiaj o tym powiemy, a szczególnie skupimy się na pszczołach mieście, bo zdaje się, że ostatnio specjalizujesz się w tym temacie.
Zgadza się. Nawet nie ostatnio, co od już kilku lat badam stan populacji pszczół na Parku Cytadela w Poznaniu. Jest to taki ciekawy zakątek Poznania jako miasta, dlatego że ma tam kilka siedlisk o różnych wartościach dla pszczół. Są tam i warunki kserotermiczne i zmiennowilgotne, także można spotkać tam aż ponad 100 gatunków z 490 występujących w Polsce.
O proszę.
W jednym miejscu.
O proszę. Jako jedna z niewielu osób, które rozmawiałem, które się tym zajmują, podałaś wręcz dokładną liczbę. Jestem zszokowany.
To jest prawie dokładna liczba. Niestety przez zmiany klimatu nam się to też zmienia dosłownie w ciągu kilku miesięcy. Może nam się zmniejszyć o jeden lub zwiększyć o jeden gatunek. Aktualnie według iNaturalista czy innych portali, które zrzeszają entomologów, mamy 493 dokładnie gatunki pszczół w Polsce.
Zaobserwowanych,
oczywiście, niemniej jednak...
Tak, czyli zawsze z tyłu głowy mamy, że ta rzeczywistość od obserwacji może się nieco różnić, tak?
Oczywiście, że tak. Zdecydowanie, ponieważ same to doświadczyłyśmy z koleżanką, kiedy byłyśmy w Warszawie, że nagle nam się pojawiła pszczoła, której w zasadzie jeszcze gdzieś tam nie zanotowano, sprawdzaliśmy, o, nie ma tej pszczoły, potem się okazało, że za chwilę pełno obserwacji tutaj na północy, na południu, na wschodzie. No niestety, zmiany klimatu mają to do siebie, że te gatunki, które są ciepłolubne, po prostu przekraczają granice tutaj swoje kontynentalne, rozszerzają. I też niektóre gatunki zostają do nas w pewnym sensie zawleczone, bo niektóre z pszczół gniazdują na przykład w pniakach drzew starych albo w kłodach, gdzieś tam sobie świdrują swoje gniazda i w ramach na przykład wywózki jakiegoś drewna albo zwykłego przypadkowego zawleczenia też mogą zostać zawleczone. Nie zawsze się utrzymają. Dlatego na dzień dzisiejszy najbezpieczniej jest, mówisz, że jest około 490 gatunków pszczół w Polsce.
Dobra, zapamiętam to sobie to, a zanim przejdziemy dalej, pozwól, że tutaj będę cisnął trochę, jeśli chodzi o pojęcia, bo wiesz, jednak moi słuchacze, no, często są ludźmi, którzy nie zajmują się tym na co dzień, więc lubię wyjaśniać pewne pojęcia. Proszę cię o wytłumaczenie, czym są warunki kserotermiczne.
Oczywiście. Kserotermiczne to są takie warunki, które są warunkami ciepłolubnymi, bardzo nasłonecznionymi, piaskowymi, lekko pustynnymi, czyli wszystkie takie skalniaczki, piaszczyste wydmy. O, tak jak na przykład w Łukowie właśnie mamy na Strzelnicy taką góreczkę, która jest cała pokryta piaskiem, to są jak najbardziej warunki kserotermiczne, czyli takie, które po prostu są suche i nasłonecznione.
Czyli od razu mówię, że jeżeli ktoś chciałby sobie zobaczyć, jak wygląda Łuków, to właśnie wczoraj opublikowałem na swoim podcaście i wideokaście Pszczele Wieści odcinek z Piotrem, który zrobiliśmy będąc w Łukowie z jednym z współautorów publikacji. Jego strona to waroza.pl, czyli tradycyjnie u mnie, łamane przez pszczele-wieści-042. Ale jak wpiszecie sobie w sumie w wyszukiwarkę i w waszych aplikacjach podcastowych Radio Waroza, czyli ten odcinek w sumie podcastu, dla którego dzisiaj nagrywamy, to wyskoczy wam odcinek Pszczeli Zakątek Projekt Rezerwatu w Łukowie, o którym sobie później porozmawiamy. I jak rozumiem, tam są właśnie te kulochwyty, to są warunki kserotermiczne.
Tak. Jak najbardziej.
Okej, czyli z tego, co kiedyś czytałem w innej publikacji takiej przeglądowej dotyczącej pszczół z całego świata, może jeszcze przypomnijmy, że pszczół na świecie jest 20 ileś tysięcy, z tego co pamiętam, tak, gatunków. Czyli Polska jest w sumie całkiem, jak na umiarkowany klimat, bioróżnorodna pod tym względem, można powiedzieć.
Prawda?
I teraz w ogóle pszczoły lubią takie warunki kserotermiczne. Chyba.
I oczywiście, że tak. Większość. Zdecydowana większość jest ciepłolubna. Lata w ogóle, kiedy jest słonecznie i jest powyżej tych 8-9 stopni. Niezmordowane są oczywiście niektóre rodziny, jak trzmielowate czy pszczolinkowate, które potrafią latać w niższych temperaturach, ale to jest uwarunkowane ich termodynamiką, o której myślę dzisiaj nie ma tutaj co opowiadać, czyli po prostu systemem regulacji ciepła w organizmie.
Ciekawe, no.
Natomiast dokładnie, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, ale to jest kilka godzin opowieści, możemy kiedy indziej również porozmawiać.
Dobra, trzymam cię za słowo w takim razie.
Dobrze, super. Nie ma sprawy. To jest jeden z moich ulubionych tematów, jeśli chodzi o pszczoły.
Świetnie, świetnie. Czyli trzmiele i te pszczolinki są dość wyjątkowe pod tym kątem, bo reszta, jak rozumiem, jest taka, że jeżeli jest, załóżmy skarpa, tak jak mamy włókowy, tylko że tu akurat mamy antropogeniczną, czyli sztucznie wybudowaną skarpę, ale załóżmy, że sobie jest naturalna. Ta sama skarpa jest prawie cały czas w cieniu. Lub nie, to jak rozumiem, ta, która nie jest, ma zdecydowanie
większe
bardziej
powodzenie.
Tak, i tam będzie o wiele więcej gatunków, ale również również ilość tego samego gatunku, tak? Pszczół.
Dokładnie tak. Będzie większa ilość, jak i bioróżnorodność gatunkowa.
Tak, i tutaj robimy slash, czy tam hashtag, nie trzmiele, prawda? Tutaj może być inaczej, tak?
Trzmiele, oczywiście są gatunki trzmiela, na przykład trzmiel tutaj kamiennik, który też lubi takie warunki kserotermiczne połączone z kamieniami, czyli gdzie mamy takie kopce, na przykład gdzie jest i piasek, i kamień, gdzieś niekoniecznie wysoko położone, czyli nie górkowate, ale takie wyżyny przytrawnikowe, to też sobie ze spokojem może tam założyć gniazdo. Tak samo jak i pszczolinka napiaskowa, czy różnego rodzaju porobnice. Także to wszystko po prostu zależy od uwarunkowań. Też nie do końca dzisiaj ta biologia trzmieli i innych pszczół jest nam aż tak znana, żebyśmy mogli jasno określić warunki, że na pewno w tych warunkach zamieszka ta pszczoła. Bo czasami życie bywa zaskakujące i na przykład znajdujemy ją w warunkach, które według nas skrajnie by jej nie odpowiadała, z jakiegoś powodu założyła tam gniazdo. Także tutaj jest wiele czynników. Myślę, że oprócz nasłonecznienia, nacieplenia, temperatury, czy suchości, czy wilgoci, mają wpływ też inne różne czynniki na to, jak po prostu pszczoły budują swoje gniazda. Ale w tym nie jestem specjalistą, tutaj mam innych kolegów i koleżanki specjalistów.
Natomiast
jeszcze, nie będę się wymądrzać.
Jeszcze dopytam. Ten kamień działa, te kamienie działają trochę tak jak takie baterie akumulujące ciepło, czyli one podczas dnia się nagrzewają, jak są nasłonecznione i później przytrzymują to ciepło i oddają na przykład wieczorem i częścią nocy i dlatego te pszczoły mają no po prostu mniejsze amplitudy dobowe prawdopodobnie, czyli zmiany temperatur, tak? Dobrze rozumiem?
Dokładnie tak. Okay. Dobrze rozumiesz, bardzo, tak. To dokładnie tak. To ma swoje znaczenie i też pamiętajmy, że takie kamyczki położone w różnych miejscach, kiedy pada deszcz, to nie spada ta woda bezpośrednio do gniazda. Jednak gdzieś tam o te kamyczki się obija, zmienia bieg spływania, to też myślę warunkuje właśnie to, jaką, nazwijmy to kubkę kamieni, ten trzmiel czy inna pszczoła korzystająca z takiej udogodni wybierze, na przykład murarka na kamionkowej.
Jasne. I zobacz, że tutaj chyba pszczoły takie bardziej wybitnie eusocjalne mają o tyle tą ewolucyjną przewagę, że są bardziej elastyczne, że mogą same się wygrzać, można tak powiedzieć, tak?
Dokładnie.
Czyli,
tak.
Okej. No bo pszczoły samotne, no o ile można powiedzieć o pszczole miodnej, że jest społecznie w sumie stałocieplna, prawda? No bo zresztą sama matka w centrum ma taką samą temperaturę, no to jednak, nawet w zimie, no to jednak te pszczoły samotne, no nie, one są bardzo uzależnione, prawda, od tych warunków zewnętrznych.
Od warunków pogodowych, dokładnie tak.
Cieszę się, widzisz, że z tobą rozmawiam, bo tutaj też teraz zdradzę słuchaczom, że ty jesteś także pszczelarką właśnie, tak? Więc rzadko się zdarza, wiesz, specjalistka od dzikich zapylaczy, która jest także pszczelarką. O tyle to jest fajne, że jak ciebie poznałem, to od razu mieliśmy takie porozumienie, bo w mig wszystko łapiesz, to jest też takie pszczelarskie, prawda? I to
zgadza się, bo w zasadzie to jest tak, że pszczoły są dla mnie ważne wszystkie, to po pierwsze. Po drugie, swoją przygodę z pszczołami, nazwijmy to w obrębie własnego podwórka, właśnie rozpoczęłam od pszczoły miodnej, bo czym innym są obserwacje gdzieś tam na łące, a czym innym jest obcowanie na co dzień. Postanowiłam zrobić kurs pszczelarski, wszystko tak, jak po prostu powinno być, żeby się wiedzieć, jak się tymi pszczołami opiekować. I Na pewno nie dyskryminuje tej pszczoły, ona jest równie ważna. To, że jest owadem wykorzystywanym w inny sposób niż dzikie pszczoły, wynika tylko z jej biologii, tego, że po prostu robi coś, co my lubimy, czyli miód.
Tak, no jest bardzo elastyczna, czyli dało się ją wyselekcjonować, prawda, w sposób, za pomocą selekcji hodowlanej, no tak, że na przykład ta miodność może wzrosnąć. Natomiast może sobie później o tym porozmawiamy. Pytanie, czy każdy organizm, nawet pszczoła miodna, ma swoje ograniczenia biologiczne i nie ma tak, że coś, że jakaś cecha nie może być maksymalizowana kosztem innych, prawda? I można się zastanowić.
To prawda.
Tak, tak. Czy na przykład ogólnie w takim, no, eksploatacji tutaj nie przesadzamy. Ale na pewno jest to, tutaj potwierdzam, ja jestem hobbystą, czyli jakby podobnie jak ty, że jest, poza tą produkcją pszczelarską, to jest to niesamowite pod względem hobbystycznym zajęcie, dlatego że po pierwsze obcujemy realnie właśnie z tym kolonijnym, eusocjalnym organizmem, co jest niesamowite biologicznie samo w sobie do poznawania, tak jakby. Człowiek też jest społecznym wybitnie organizmem i to jest takie ciekawe. Różne tutaj prowokuje do różnych przemyśleń, prawda?
No oczywiście.
I nie ma takiego połączenia z mrówkami, bo wiesz co, próbowałem też formikarium, ale trochę mnie to denerwowało, bo one są zniewolone, są w takim bardzo sztucznym środowisku, prawda? Trzeba je karmić, dbać, a pszczoły nawet takie hodowlane, one są po części de facto wolne, no bo same wylatują, same zbierają pożytek, a nawet same rozmnażają się, można powiedzieć. Czyli loty
do... A wiesz, że mam podobne doświadczenia z formikarium, ale to jako nastolatka, nie podobało mi się to, w sensie... Jakby czułam, że to jest troszeczkę jak z patyczakami w akwarium. Mm. Czyli, że gdzieś tam ograniczamy te zwierzęta. Mm. Niemniej jednak ja nie porównywałam nigdy mrówek do pszczół. Uważam, że to są zupełnie... Też mam wrażenie też, że oprócz biologii, że inna jest też ta funkcja kolonijna, taka rodzinno-kolonijna tych owadów.
Ciekawe, a możesz powiedzieć, dlaczego tak uważasz?
Nie wiem, mam wrażenie, że mrówki mimo wszystko są jeszcze bardziej podporządkowane niż pszczoły. Mrówka czuje się w obowiązku wrócić i pokazać drogę do posiłku. Mrówka nawet kosztem utraty, nie wiem, nóg doniesie coś do mrowiska. U pszczół miodnych zaobserwowałam, że jak pszczoła miodna chociażby jest dość chora, albo coś jest w stanie skrzydło, ona nie wraca do gniazda.
Okej. Okay.
Nie wiem, czy jakie ty masz obserwacje, ale ja mam takie obserwacje.
Wiesz, nigdy nie prowadziłem systematycznie takich obserwacji, muszę przyznać.
Okej, okay. A ja prowadziłam dość systematycznie, bo właśnie zarówno na mrówkach, ale mówię tutaj typowo o mrówkach leśnych lub ogrodowych, niestety nie znam się tak na mrówkach, żeby teraz do gatunku powiedzieć, jakie to były gatunki. Niemniej jednak zaobserwowałam taką jakby większe, o wiele większe taką... Nie wiem, jak to nazwać, czy niewolniczość, czy taką presję u mrówek niż u pszczoły miodnej.
Albo może zespolenie, zsynchronizowanie, zespolenie jakby, czyli jeszcze bardziej głęboko, pod względem głębokości ten społeczny tryb życia, czyli że jeszcze bardziej jakby samodzielny organizm no nie radzi, czy jakby nie może funkcjonować w środowisku bez swoich sióstr i braci, tak?
Dokładnie tak.
Ze społeczności. No niemniej, okej, tutaj to rozumiem tą różnicę, no ale chodzi mi o to, że niedawno rozmawiałem na jesieni z takim naukowcem, który zajmuje się biologią, z niemieckim naukowcem, Ralfem Bichlerem. Jest to nagrane też w podcaście z moim kolegą i on powiedział, i tam go troszeczkę o takie filozoficzne sprawy też podpytywałem, choć był trochę niechętny, ale całe szczęście się dał, że właśnie to jest dla niego takie piękne, że w porównaniu do psa na przykład, czy innych zwierząt, prawda, które są już takie ewidentnie domowe, ale nawet takich gospodarskich, to jednak nie zaglądamy, tylko chirurg praktycznie zagląda do wewnątrz ciała. A tu jeżeli filozoficznie postrzegamy tę kolonię jako superorganizm, no to zaglądając do ula de facto obcujemy z wnętrzem tego, można powiedzieć, kolonijnego ciała.
Superorganizmu.
No i to jest takie, jednocześnie to jest piękne, są tutaj dwie sprzeczności. Jednocześnie jest to piękne i pozytywne, rozwijające, ale z drugiej strony zrzuca na pszczelarza dużą odpowiedzialność, bo bardzo łatwo zniszczyć ten organizm, nadmiernie mu przeszkadzając i tak dalej. I to myślę, że to trochę tak pasjonuje, bo pamiętam, jak kiedyś też robiłem różne wina i tak dalej, to też mnie pasjonowało, że tam, wiesz, na przykład trzeba być bardzo uważnym i tak dalej, zadbać o różne szczepy, bakterii, drożdży, wiesz, temperaturę ustawić. I tu też tak. Właśnie jest taka, no na pewno trzeba mieć dużą wiedzę właśnie i to jest takie pociągające, nie, że tak mi się wydaje. Rozkręciłem się.
Mam też wrażenie, że zaglądanie do tego superorganizmu pokazuje czasami jedno to mechanizmy, jakimi ten organizm, superorganizm się rządzi, a z drugiej strony pokazuje też takie dla nas przydatne rzeczy, czyli tak jak mówiłeś teraz o tych właśnie poziomie bakterii, drożdży, na wilgotności też oczywiście, sposobu wietrzenia, innych takich, to ciekawym jest, na ile udomowiliśmy po prostu tą pszczołę miodną i na ile ona sobie jest w stanie samodzielnie jako superorganizm poradzić w dzikiej naturze, zupełnie tak samodzielnie.
Genialne pytanie. Wiesz, że to jest jedno z moich sztandarowych pytań i jakby przypuszczam, że dlatego, ponieważ współtworzyliśmy go razem, to znalazło odzwierciedlenie właśnie w naszym manifeście. Jest tam trochę na ten temat, bo rzeczywiście to jest super. Super temat i powiem ci, że gadałem na ten temat no już z kilkudziesięcioma osobami, w tym pszczelarzami wieloletnimi i naukowcami i prawie nikt nie udzielał jednoznacznej odpowiedzi, nie? Na to pytanie.
No właśnie.
No i dlatego to jest ciekawe.
I to jest bardzo ciekawy dla mnie temat, bo zdania są mega podzielone. Jedni mówią, że ten superorganizm sobie nie poradzi z uwagi na to, że po prostu już jest tak wyjałowiony, ta różnorodność genetyczna jest tak wyjałowiona, że po prostu polegnie mówimy tu o patogenach, tak?
Tak.
Że polegnie pod napływem patogenów, a z drugiej strony są ludzie, którzy gdzieś tam, na przykład przecież próbują odzyskać tą linię augustowską w sposób dziki też w Augustowie. Ja widziałam te kłody partne, które są z tymi pszczołami, do których starają się nie zaglądać. Mają wyniki takie pół na pół. Część rodzin przeżywa, część nie. Nie do końca jeszcze nie wiadomo, czym to jest spowodowane, bo jakby ta czystość genetyczna i nazwijmy to zdrowotność matki, która czerwi, jest tożsama we wszystkich tych kłodach barwnych, więc nie wiem, może też mi powiesz coś więcej, wiesz, na ten temat, bo temat jest dość ciekawy.
Powiem, ale najpierw jeszcze to troszeczkę filozoficznie ugryzę temat, bo zobacz, że to zależy od naszego podejścia, bo jeżeli mamy pszczołę w chowie i traktujemy je, no właśnie jak zwierzę gospodarskie, to wtedy siłą rzeczy, no jeżeli chcemy być etyczni, to chcemy zmaksymalizować przeżycie, prawda? A szczególnie, że jeśli zabieramy ten miód, no ja cały czas jako pszczelarz uważam się jako złodziej miodu, bo te pszczoły w końcu nie...
Mam to samo poczucie.
No ale jakby, wiesz, no takie są jakby relacje w przyrodzie, a czy tak? Właśnie, więc ponieważ takie mam poczucie, więc staram się jej coś oddać, tak? Więc tu jakby jest, wydaje mi się to zupełnie intuicyjne, że pszczelarze dodatkowo, no starają się wtedy, skoro zabrali to, dokarmić odpowiednio, wyleczyć i tak dalej, więc tu maksymalizują to przeżycie, trochę tak jak przy czmielach. Te, które są w chowie, też te matki są, maksymalizuje się ich przeżycie. Ale przeczytałem sobie,
tak,
że
one całoroczne są bardzo często.
Właśnie, że matki czmiele w dzikiej naturze, no dość niewielki procent ich przeżywa na wiosnę, bo to jest, że przeżywa jeden organizm, tylko dość niewielu...
Wybudza się.
Tak, ale dość niewielu matkom udaje się jakby rozkręcić swoją rodzinę. Tak, tak. Czyli do tego momentu, kiedy jej córki, robotnice przejmują już za nią tą rolę, prawda, wylatywania i odpowiedzialności za całe gniazdo. I to jest ta strategia bardziej w kierunku R. Oczywiście to nie są łososie, gdzie tam przeżywa jeden na milion, ale mimo wszystko, no nie jest tak ich strategia reprodukcyjna ułożona, że no niemożliwe jest dojście do blisko 100%. I wydaje mi się, że trochę może być podobnie u pszczół miodnych, to znaczy one się roją. Niektóre roje, no po prostu... To są zbyt małe, prawda? Bo to jest pod wpływem chwili, wylecą, bo była ładna pogoda, ładne pożytki, albo były dwie, trzy matki, które dały radę się uformować i wygryźć, nie zwalczyły się od razu i wiesz, no po prostu prawie jest niemożliwe, żeby wszystkie roje miały szansę i wydaje mi się, że takie badania nad pszczołami miodnymi w dzikim terenie to jakby potwierdzają, że populacja sobie trwa, ale pewna śmiertelność jest jakby wliczona w ich biologię i to może być trudne dla ludzi, którzy, wiesz, no mają taki stosunek właśnie, bardzo traktują pszczoły jak udomowioną, natomiast po prostu wydaje mi się, że troszeczkę inne etyczne podejścia trzeba mieć, no bo tak jak mrówki, no przecież Mało kto w rozpaczach, wydaje mi się, że dzikie kolonie się kończą, zaczynają, że tam swoim cyklem trwają, prawda?
No, chyba, że ich patacze.
Tak, chociaż badacze też potrafią zabijać. Widziałem takie, wiesz, takie mrowisko, które było wielkości, łącznie z tym podziemnym oczywiście, łącznie około 2,5 człowieka na wysokość, no to robili to, że wpuszczali tam jakąś substancję, która zastygała. I później wykopywali.
No tak, tak, bo to jest badanie budowli i biologii. No niestety, no tutaj czasem, żeby coś zrozumieć, to człowiek no robi to w ten sposób po prostu, bo to jest najkrótszy i najszybszy sposób. Czy to jest etycznie dobre, czy nie, to nie będziemy cię rozważać.
No nie.
Niemniej jednak, no żeby coś po prostu zobaczyć, czyli poznać budowę takiego gniazda, no to nie ma innego sposobu. No nie wejdziesz do mrowiska, tak malimi jesteśmy, żebyśmy mogli tam się zmieścić.
Tak, natomiast pytałaś o te Apis mellifera mellifera. Otóż nie mam tutaj wyrobionego zdania. Wydaje mi się, że tak, na pewno badania potwierdzają, że lokalność pszczół ma znaczenie, więc to by wskazywało, że faktycznie powinniśmy sięgać, jeżeli chcemy, tak jak pisaliśmy trochę w tym manifestie, jeżeli chcemy populacji bardziej takiej iść w kierunku znaturalizowania pszczelarstwa, czyli takiej agroekologii, no to powinny być to, zresztą tak jak w przypadku hodowli innych i chowu innych zwierząt, jednak lokalne takie odmiany, często starego typu, bardziej odporne i tak dalej. Wtedy mniej tych lekarstw trzeba stosować, mniej tej umownej chemii ogólnie w chowie. Natomiast i one są bardziej też odporne na takie naturalne warunki, czyli na przykład, no tak jak kury, to mogą sobie nawet jakieś zimno, prawda, biegać na zewnątrz i tak dalej. I trochę chyba podobnie u pszczół. I teraz faktycznie to by wskazywało na te podgatunki Apis mellifera, znaczy na podgatunek Apis mellifera, mellifera i ekotypy, które były, które w dużej części...
Rasy.
Tak, które zostały zniszczone po prostu. Były jeszcze w latach 70. Było ich więcej niż tylko te, które teraz mamy. Natomiast mazurka przecież była, pomorska i tak dalej. I tak dalej. No właśnie. No i ta bioróżnorodność nam niestety została zdegradowana, ale jednak klimat nam się zmienia, więc być może by było tak, że ta krainka też by poszerzała swój zasięg, więc nie wiem, czy taka idealna restauracja jak do XIX wieku jest możliwa i pożądana, a być może też pewne wymieszanie jakby mogłoby zostać zaakceptowane. Tutaj tego nie wiem. Mówię tylko, że naukowcy mają, którzy to badają, takie mają opinie na pewnym spektrum tutaj. Wymieszane.
Nie dziwię się, bo to trudno jest, każdy jest skołowany i zmianami klimatu i tym, co dzieje się siedliskowo, pożytkowo, więc no krainka mi się kojarzy z środkową Polską najbardziej jakoś.
Tak, tak.
Nie wiem, jakby się odnalazła w systemach górskich czy nadmorskim, ale jest to mniejsza taka, jedna z mniejszych ras pszczół miodnych. Niezwykle łagodna. Ja do krainki u siebie nie podchodzę w ogóle w żadnych tam, nie dymię im i w ogóle nie czynię takich rzeczy, dlatego że są dość łagodne dziewczyny i po prostu nie ma najmniejszego problemu, żeby do nich podejść, zajrzeć, ja ich też często nie zaglądam, więc to tak.
Jasne. A tym bardziej faceci. Bo nie mają żądeł.
No to prawda, u żadnych pszczół.
Tak, właśnie. Może to potwierdźmy, żeby dobrze wybrzmiało, że u wszystkich, chyba u wszystkich żądłówek, generalnie żądło mają
u
samice.
U wszystkich żądłówek mają żądło samice. A dlaczego?
Jest kwestia ewolucyjna, czyli żądło wyewoluowało z pokładełka, które służyło do spadania jaj.
Dokładnie. Dokładnie.
Zdałem egzamin.
Super. A panom zostały po prostu narządy płciowe, którymi jest w stanie przekazać swój materiał genetyczny. No i to jest ważniejsze od tego, żeby mieć żądło.
Dobra, przejdźmy trochę do tych pszczół mieście, no bo oprócz tego, że jesteś pszczelarką u siebie, założyłaś sobie pasiekę, no to jesteś też opiekunką pasieki w mieście, w Poznaniu, prawda? Właśnie chyba...
Tak.
Gdzie, jeśli można wiedzieć?
To jest pasieka, którą w zasadzie w tym roku już przejął po mnie, właściwie nawet w zeszłym sezonie już częściowo przejął po mnie inny pszczelarz opiekę nad tą pasieką z uwagi na po prostu brak czasu. To jest pasieka na Kudębinie 2, czyli to jest w Zakładzie Lasów Poznańskich. W obrębie nie ma żadnych pasiek, to jest jedyna pasieka na tym rejonie. Tam są działki RODOS i jest użytek ekologiczny dębina i mnóstwo takich różnego typu łąk. Także
mają świetne warunki.
Wprowadzając tam pszczołę miodną, zresztą w ilości raptem 4 rodzin, nie został zaburzony ekosystem, który tam istniał, więc...
No właśnie i... płynnie przechodzimy do tematu, który ciebie interesuje. Czyli dlaczego powiedziałaś, że stawiając tylko 4 ule, masz wrażenie, że nie zaburzyłaś tam ekosystemu? O co w tym chodzi? W tej ilości pszczół ogólnie na jakimś terenie, ale także na jednej pasiece. Dlaczego
dokładnie
się o tym
tak.
mówi?
Dlatego się o tym mówisz, że wprowadzając pszczołę miodną do miasta, które samo w sobie pożytkowo jest wąskim terenem albo jest terenem pożytkowo wyspowym, czyli nie mamy tu wielohektarowych łąk, nie mamy tu wielohektarowych rzepaków czy innych rzeczy, które mogłyby gdzieś tam pożywić pszczoły. Mamy tylko jakieś właśnie takie skrawkowe, czasami hektarowe połacie działek, typu RODOS, czy działek typu nieużytkowe, czy jakieś części polan i łąk, ale to są i tak nadal skrawkowe. Moim zdaniem, zanim wprowadzi się taką pszczołę miodną w dany fragment miasta, należy po prostu sprawdzić, co w tym ekosystemie, w który chcemy wprowadzić, jest. I my tak zrobiliśmy, że pierwszy sezon i drugi sprawdziliśmy, co tam jest i jakie pożytki są dla tego, co tam jest ważne. Dosialiśmy tych pożytków, że gdyby na przykład pszczoła miodna, która zostanie tam wprowadzona, po prostu zjadła sobie z wielką przyjemnością na przykład taką drakiew, opędzlowała ją w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie z pyłku i z nektaru, no to mielibyśmy impas, gdyby na przykład pojawiły się pszczoły samotne, które żerują na przykład tylko na tego typu pożytkach. Czyli impas polegałby na tym, że ta pszczoła samotna nie miałaby zupełnie co jeść. A jakby nie miała co jeść...
Wow, usłyszałem u ciebie zbrzyczenie.
Osę. Tak, osę usłyszałeś. No, przyleciała, super, bo super. Mam akurat uszykowane koło siebie w kartonie węzę pszczelom i ramki i po prostu przyszła sprawdzić, ale słuchaj, z osami mam taki układ, mam 3 gniazda na ogrodzie, że moje klecanki zaprzyjaźnione czy osy zawsze mogą do domu wlecieć i nie wiem jak to robią. U nas jest totalny spokój na wszelkiego typu rządówki, jakby nie ma paniki, krzyków i innych takich rzeczy.
Łącznie z szerszeniami, tak?
No to łącznie z szerszeniami, naprawdę. Ja szerszenie na ręce biorę, ja kiedyś ci pokażę fizycznie, jak to się robi.
Wierzę.
Bo można, tylko trzeba umieć. Powiem tak, przede wszystkim szerszeń, jak wyczuje u ciebie bardzo duży lęk i strach, to wydzierasz hormon, który jakby zmusza go gdzieś tam trochę do atakowania. Ale wracając do tematu tej osy, która przed chwilą wleciała. Ona przyleciała, powąchała, wleciała tam, gdzie są ramki, gdzie jest węza, powąchała, obwąchała też mnie, no bo jestem obok i poleciała z powrotem tym samą drogą, którą tutaj wleciała.
No super.
Nie wiem, coś takiego, coś od zawsze mam tak z tymi rządówkami. Jestem chyba jednym z nielicznych pszczelarzy i tu mi możesz nie wierzyć, ale tak jest, którego nigdy nie urządziła pszczoła miodna.
Nie, ciężko mi w to uwierzyć, no ale znam cię, więc przyjmuję to do wiadomości.
Przysięgam, ale... to naprawdę nigdy w życiu nie urządliła mnie pszczoła miodna. Mam z nimi do czynienia od 2014 roku.
Niesamowite. Bo nawet sezonów. Nie chcą, wiesz, przez przygniecenie niechcący po prostu.
Nie wiem, czy mam ja jakąś delikatność do nich, czy po prostu to, że rzadziej zaglądam, jakby mniej się narażam. Po prostu ile razy ze mną ktoś szedł na pasie, jak gdzieś tam coś doznał, bo właśnie myślę, że to też te nieskoordynowane ruchy mają znaczenie. Ja się poruszam w określony sposób na pasiece. Pszczoły, to wiesz, to jest udowodnione, że znają i rozpoznają człowieka.
Wiesz, ja mogę wiedzieć, że... ale pamiętajmy też o słuchaczach, prawda? Więc warto wyjaśnić jakby.
No to,
o fakt,
no to,
że robimy już dygresję w dygresji, ale wiem, gdzie skończyłaś główny wątek, więc wrócę do niego spokojnie.
Dobrze. Naukowcy udowodnili, że pszczoły miodne i trzmiele też rozpoznają człowieka po twarzy i po kolorach i tak dalej. Znaczy po kolorach mam na myśli tutaj ciepło barw. I ja mam wrażenie, że jak podchodzę, dziewczyny wiedzą, że to jest ja, że to jestem ja i po prostu najzwyczajniej w świecie one znają mój cykl ruchów. Wiedzą, co zrobię, bo ja zawsze robię to samo. Oczywiście, jak są jakieś niespodziewane sytuacje, że trzeba coś zareagować, robię coś innego. Niemniej jednak uważam, i tu powiem kontrowersję, że odymianie pszczół jeszcze bardziej je wkurza. I to, że ja podchodzę bez podkurzaczki do nich, to mam wrażenie, że po prostu też ma jakieś znaczenie. Bardzo lubię coś, co nazywa się tym pierwszym oblotem wiosennym, czyli to, jak wszystkie pszczoły wychodzą na wiadomo, co muszą zrobić. Każdy z nas jakby siedział bez toalety ileś czasu, to musiałby to zrobić. Więc jak pszczoły wylotują
będąc
na pierwszy oblot...
Będąc higienistą.
Oczywiście,
tak?
Będąc higienicznym, opróżniający się. Jak się opróżnią, bardzo często mam coś takiego, że siadają wszystkie na mnie. Prawie wszystkie, które wyleciały na mnie, siadają, jestem wtedy oblepiona od stóp do głów pszczołami. Oczywiście na tym pierwszym oblocie jestem częściowo zabezpieczona, bo właśnie wiedząc, że one na mnie będą siadały, no to jestem w kombinezonku i w siatce.
Super doświadczenie.
Rękawiczek nie zakładam, więc jak one wszystkie na mnie obsiądą, przysięgam, moja temperatura ciała wzrasta, jest mi ciepło, gorąco wręcz i zawsze mówię, no dobra dziewczyny, już skończcie, bo za chwilę odpadnę od gorąca.
Wiesz co, kiedyś z Piotrem omawialiśmy taką publikację, która wprawdzie była na meliponach, czyli tych pszczołach bezżądłowych, ale one potrafią też gryźć. A one są też społeczne i potrafią gryźć. I teraz to było w Brazylii. Ten Brazylijczyk, który jest ich opiekunem, zawsze tak samo do nich, bo chciał to sprawdzić, zaobserwować, zawsze tak samo do nich zaglądał, do kilku gniazd, czyli rutynowo i twierdził, że być może one się do niego przyzwyczaiły, bo zauważył, że te starsze, które by mogły gryźć, no to, bo jak mówię jeszcze raz, to są melipony i one raczej gryzą żuwaczkami.
One gryzą, tak.
Tak, tak, więc w sumie tak jak niektóre tutaj pszczoły samotne, na przykład muratki potrafią. No i one po prostu czekały sobie, aż on skończy, a te młode się chowały w cieniu. I nastał COVID. I wiesz, i tutaj po prostu wymusiło na ten eksperyment na nim, że po prostu to była pasieka eksperymentalna gdzieś tam na uniwersytecie i nie mógł przez rok do nich zaglądać, czy tam. I po tym jak zaglądnął, wszystkie pokolenia wymieniły się. Żadne pszczoły nie były do niego przyzwyczajone. Zupełnie inaczej do niego zareagowały, właśnie potraktowały go jak intruza. Takie było jego doświadczenie.
I coś w tym jest. I ja to gdzieś tam troszeczkę to potwierdzam, bo no ja mam jakby cały czas te same pszczółki. Oczywiście wiadomo, że matki nie żyją wiecznie, więc już mam nowe matki, ale nową matkę, ale tutaj no, obserwuję to samo. One się przyzwyczajają po prostu. Mhm. Nie wiem, w jakiś dziwny sposób. Tym bardziej, że ja tak jak ci mówię, tak samo jak ten pan, robię zawsze praktycznie te same ruchy. I też nie robię gwałtownych ruchów, nie? To też gdzieś tam denerwuje.
No to ja mam podobne doświadczenia. Ja nie mam jakby hodowlanych pszczół selekcjonowanych na łagodność. Tam dawno nie wymieniałem matki od chyba 2016 roku. Jakby, no, kwieję w tej, mam z tą swoją filozofię taką, że te lokalne pszczoły chcę mieć. Na ile oczywiście to jest możliwe, bo jestem tutaj małym pszczelarzem, ale no jakoś tam sobie radzą, tak, nie wtrącam się tutaj do nich i w żadnym razie nie mogę powiedzieć, że są jak wybitnie obronne, to znaczy spokojnie mam je, bardzo rzadko muszę założyć, raczej rękawiczki zakładam, żeby nie mieć takich rąk, wiesz, mocnych od propolisu i to takie cienkie rękawiczki.
A ja lubię ten zapach.
Nie, jasne. I teraz co chciałem powiedzieć, że zdecydowanie potwierdzam ja twoją obserwację, że nagłe ruchy niespodziewane pobudzają te strażniczki.
Dokładnie.
A takie właśnie płynność ruchów jest ważna, nie? Tak bym mógł to określić. No, czyli tu mamy podobne doświadczenia.
I wiesz, że tak samo mają szerszenie. Szerszenie mają dokładnie tak samo.
Okej.
Okay. Jeżeli masz płynne ruchy, spokojne, przy szerszeniu w życiu się nie zaatakuje. Nie ma takiej opcji.
Nie, przestałem się też bać szerszeni, ale wiesz, zawsze podkreślam, że ponieważ mówię do innych ludzi, no więc wiesz, na pewno nadal trzeba być uważnym, to znaczy nie...
Oczywiście.
Szczególnie jak się jest z dziećmi, natomiast faktycznie ja po prostu nie boję się żądłówek, więc łatwiej mi też było przyzwyczaić się do szerszeni, które miałem nawet u siebie w ogródku i no potwierdzam. I zresztą proponuję to innym ludziom, jeżeli są otwarci, nie tylko na pszczoły miodne, które są na przykład w dziupli, bo namówiłem jedną osobę, na przykład, która chciała nawet oddać mi, prawda, ale wiesz, to było w dziupli bardzo już zamkniętej. Otwór był, to było, wiesz, no to nie była żadna barć, także nie musiałbym zniszczyć to gniazdo i zniszczyć drzewo de facto, więc opowiedziałem jej, jakie mechanizmy kierują nimi, że one że one zasiedlają to gniazdo, jak je potrafią wybierać wcześniej już kilka dni, że mają swoich, zapomniałem teraz polskiej nazwy na scout, czyli No, zapomniałem. Czyli osobniki, które, wiesz, wcześniej wybierają to miejsce i później kierują po prostu i całą gromadę, cały ruj. I matka, że tam wchodzi i to ją tak zafascynowało, stwierdziła, kurczę, niech one tutaj sobie zostaną, ale właśnie była tak otwarta, że ich się nie boi. I to samo, wydaje mi się, jest z ludźmi odnośnie szerszeni. Tacy, którzy są otwarci, jakby potrafią spokojnie zrozumieć to uzasadnienie, że jak będą spokojni, to nie muszą jakby zabijać de facto tej rodziny, to też zazwyczaj kończy się to przyjaźnią. Bo wydaje mi się, że jak nawet rodzina zostanie zabrana, z tego co się orientowałem, to znaczy przez osobę, która się tym zajmuje i nawet jeśli chemią nie zostaną zabite wszystkie robotnice tych szerszeni, to one jak gdzieś zostaną wypuszczone, wywiezione w worku, to i tak to się chyba kończy, nie? Tak mi się wydaje.
Tak, kończy się, przeważnie kończy się tragicznie dla rodziny.
No właśnie.
Niestety tak.
Okej, okay, wracamy do wątku głównego, czyli założyłaś sobie pasiekę, która miała kilka uri i wcześniej przebadaliście, można powiedzieć, zweryfikowaliście teren pod kątem pożytków, dlatego, żeby szczególnie wrażliwym innym gatunkom zapylaczy, w tym pszczół, nie powodować, użyłaś słowa impas właśnie. Takiego brydżowego.
Dokładnie tak. Tak, chodzi o to, żeby po prostu nie zaburzać tego, co już w ekosystemie istnieje, bo nie ma nic ważniejszego, jak to, że dany ekosystem i jego różnorodność, czyli wszystko to, co generuje i składa się na ten ekosystem. Czyli mówimy tu o pożytku, o samym owadzie, który tam przebywa i o miejscach gniazdowania. Żeby tego wszystkiego tą pszczołą miodną po prostu nie zaburzyć, bo to nie będzie z pożytkiem dla niczego, bo okej, ta pszczoła miodna nam zapyli wszystko wokół w miarę, natomiast niestety stracimy tutaj na czasami nawet cennych gatunkach owadów zapylających, stracimy na jakości, niekoniecznie ilości owadów, ale jakości. I bioróżnorodność.
Tak, i to może mieć nie tylko negatywne oddziaływanie dla tych niektórych gatunków, ale także dla samej pszczoły miodnej, bo zbyt duża konkurencja też jej nie służy.
Dokładnie tak. Dlatego pierwsze, co sprawdzamy, to są pożytki, dany ekosystem, a drugie, ile jest pasiek wokół, to jest słowo klucz. Dlatego, że jeżeli byłyby tam przynajmniej dwie pasieki wokół, my byśmy na tej dębinie już kolejne pasieki po prostu nie stawiali.
Rozumiem. I teraz jaki jest problem w związku z tym, co powiedziałaś, bo powiedziałaś o jednej rzeczy, czyli konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej, która może się z powodu zbyt dużej ilości i zagęszczenia przeradzać w negatywną. To jest problem tej konkurencji. Jest jeszcze drugi problem, czyli patogenów, które migrują sobie, mogą migrować pomiędzy osobnikami, ale także osobnikami różnych gatunków.
Dokładnie.
Jaki jest w związku z tym problem w Polsce z tym w mieście, w dużych miastach i mniejszych miastach?
W dużych miastach mamy po prostu zbyt duże napszczelenie i mówimy w wielu miastach już niestety o przepszczeleniu, czyli po prostu o zbyt dużej ilości stawianych pni w obrębie danego miasta w stosunku do ilości właśnie pożytków innych pszczół samotnych czy innych pszczół z tego samego gatunku.
O jakich ilościach mówimy, tych maksymalnych? Czy są w ogóle takie dane?
Oczywiście, że są takie dane, ale to też jest cały czas zmienna, która jak te pszczoły, jak ta ilość gatunków pszczół, która się zmienia w związku z tym, co jest w rzeczywistości, a co jest na papierze. Bo czym innym jest zarejestrowana pasieka, a czym innym jest pasieka rzeczywista. Czasami dochodzi do tego, że mamy zarejestrowanych na przykład w mieście 235 pasiek, a okazuje się, że tych pasiek jest 170. A z kolei w innym mieście mamy na przykład 200 pasiek, a okazuje się, że w rzeczywistości jest ich 250. Wynika to z tego, że też często ktoś postawi pasiekę, nie rejestrując jej w ogóle, co jest straszne, chociażby z uwagi na te patogeny, o których przed chwilą mówiliśmy, bo nie ma tu pewnie żadnej opieki weterynaryjnej, niczego. Nie ma rozpoznania, czy coś po prostu nie grozi. I druga sprawa, nie ma nad tym żadnej totalnej kontroli, czyli nie ma żadnego narzędzia ani osoby, która by kontrolowała ilość pasiek w mieście. Miasta są totalnie przepszczelone niestety pszczołą miodną.
Okej, okay, ale używa słowa totalnie, więc jakoś szacunkowo można chyba coś powiedzieć. Więc co to znaczy totalnie? 8, 10, kilkanaście?
Ale mówisz o metrach kwadratowych?
Mówię ilość rodzin na kilometr. Oczywiście wiadomo, że to jest średnia, bo w jednym kilometrze kwadratowym będzie więcej, w drugim mniej. No jasne. Chodzi mi o to, czy o jakich dużych liczbach możemy mówić, prawda? Żeby sobie uzmysłowić.
Dobrze, to zaraz do tego wrócimy.
Musisz sprawdzić,
sobie
tak?
Odpalę. Dobra. Tak, oczywiście, bo tak z głowy cyframi mogę mówić o Poznaniu od Stadeli, no bo to mam z głowy, ale jest cały ogromny plik, który mamy przygotowany w związku właśnie z napszczeleniem.
Wy w Poznaniu, tak?
Czy nie w ogóle... my w Poznaniu, tylko ogólnie my w Polsce na miastach, na prawach powiatu przygotowywała Fundacja Kwietnania, zebrała informacje od powiatowych inspektorów weterynarii na temat ilości zarejestrowanych pasiek i ja gdzieś tam dla fundacji też robiłam z tego tytułu wykresy i stąd wiem, jak wygląda sytuacja w Polsce. W samym Poznaniu też oczywiście wiem.
Okej, jasne. I oni robili po prostu w miastach, bo jeżeli jest cały Polsce, to temat jest znany, natomiast nie znałem faktycznie danych odnośnie samych miast.
To jest w miastach na prawach powiatu. To jest dość istotne hasło. To są miasta na prawach powiatu, czyli mówimy tu nie tylko o dużych miastach jak Kraków, Poznań, Wrocław, ale mówimy tutaj też o mniejszych miastach, takich jak Legnica. Zaraz do tego dojdziemy.
Dobra.
To może w międzyczasie porozmawiamy o czymś innym, a do tego wrócimy.
To w międzyczasie może porozmawiamy o historii tego, no dlaczego te miasta mają takie duże przepszczelenie, dlaczego tak się stało, że jest, można powiedzieć, moda na to, prawda? Twoim zdaniem.
No niestety, ta moda wzięła się z niezrozumienia tematu. A mianowicie, to chyba była w 2014 roku, jak bardzo w mediach był taki szum, że pszczoły giną, nie ma pszczół, a jak wyginą pszczoły, to my też umrzemy. Nawet przypisano chyba Einsteinowi powiedzenie czegoś takiego, że jak wyginie pszczoła, to człowiek zginie 4 lata po niej. Co
tak
jest, już pomijając, że Einstein niczego takiego nie powiedział, nie ma historycznie zapisków tego typu, to wracając jeszcze do tego, jest to niemożliwym z uwagi na to, że owszem, my jesteśmy uzależnieni uprawowo też od pszczół, niemniej jednak tutaj, co dla mnie najważniejsze, no chociażby przykład Szechuanu. Słyszałeś o Szechuanie i gruszkach szechuańskich?
Nie, bardzo ciekawe.
No to jedne z najsłynniejszych w smaku są właśnie gruszki szechuańskie. Są przepyszne, bardzo ciekawe. Niemniej jednak przez obfite używanie pestycydów i chemikalii różnego typu w Szechuanie w 90%, i to nie jest żart, w 90% wyginęły pszczoły. Mam na myśli tutaj gatunkowo, nie mówimy tylko o pszczole miodnej, ale ogólnie gatunkowo wyginęły pszczoły. Zmniejszyła im się liczebność po prostu dzikich pszczół do 10%. No i co się stało? Pszczoła miodna, jak wiemy, nie jest super zapylaczem sadowym, nie jest specjalistką z uwagi na swój języczek do zapylania na sadach. Ona zapyli,
a szczególnie gruszek, bo one mają bardzo mało
szczególnie gruszek
nektaru.
Dokładnie,
tego,
dokładnie tak. I tutaj raczej z miesierkowatych, z pszczoły takie jak murarki są świetnymi sadownikami, bo z uwagi na swoje bardzo mocno ofutrzone ciało, szybką, płynną zwinność lotu oraz języczek, po prostu są w stanie te gruszki, czy jabłka, czy
bardzo dobrze
owoce
zapylić, a nie potrzebują tego nektaru właśnie w dużej ilości, a wręcz minimalne chyba, prawda?
Minimalne i tyle tylko, żeby się pożywić, prawda? Tyle tylko, żeby mieć energię na lot dalej. Natomiast w Szechuanie, działając przede wszystkim na neuronikotynoidach, no to po prostu sobie strzelono w kolano i wybito.
Wiesz, to nie pierwszy taki pszczół przypadek w Chinach, nie? Bo pamiętasz sytuację z wróblami, chociażby.
Dokładnie. I co się dzieje teraz w Szechuanie, i to naprawdę nie jest żart, to są zatrudniani szczupli i zwinni ludzie, którzy biegają z piórkami i zapylają gruszki szechuańskie.
To widziałem akurat.
No i to właśnie z tego tytułu to się stało, że niestety, niestety po prostu sami gdzieś tam sobie...
No tak, ale faktycznie nie potwierdza wprost tej tezy, która została przypisana Einsteinowi, no bo ci ludzie nadal żyją, no społeczeństwo trwa, więc w tym sensie nie potwierdza, prawda? Jest to zagrożenie,
no niestety, ale
nie, prawda, takie zagrożenie, że ludzkość, no szczególnie w te 4 lata, no to wyginie, prawda? No to jest... Można powiedzieć pewnego rodzaju erystyka, ale nie powiedział Einstein. No właśnie, ale to hasło zostało spopularyzowane i twoim zdaniem między innymi przyczyniło się do czego?
Moim zdaniem przyczyniło się do tego, że kiedy przeciętnego człowieka zapytamy o pszczoły, jak jest na pszczoły, albo czy widział pszczołę, to mówi, że widział i nawet jadł miód. Więc w związku z tym z człowiekowi z pszczołą kojarzy się ta, którą po prostu znamy, zna najbardziej, czyli pszczoła miodna, gdyż dla niego jest po prostu najbardziej widzialna, czyli taka, która jest rozpoznawalna. No i co się stało? No to stało się to, że ludzie zaczęli łączyć to, że pszczoły giną, z tym, że mamy na myśli, że giną pszczoły miodne. No to powstała panika podwójna. Panika podwójna polegała na tym, że o jej nie będzie zapylania, no i straty i wiadomo i różne takie, o jej nie będzie miodu. Czyli druga strata. Są wielbiciele, znamy, wiemy, miód jest bardzo smaczny. W związku z tym wszystkim po prostu w mediach zaczęto mówić o tym, że trzeba ratować pszczoły, a mając na myśli, że trzeba ratować pszczoły, w domyśle chodziło o pszczołę miodną, a żeby ratować pszczołę miodną, to trzeba tak, zakładać jak najwięcej pasiek i ktoś pewnego razu kiedyś wpadł na pomysł, że przecież w miastach nie ma pszczół miodnych za bardzo, więc można by założyć takie pasieki też w miastach i dzięki temu ochronić i przeżyciowo te pszczoły.
Co nie było w pełni prawdą, dlatego że na tych działkach RODO i tak dalej, na obrzeżach były sobie małe pasieczki, na przykład w klasztorach były pasieczki małe i tak dalej.
Dokładnie tak, one zawsze były. One były też na starych domach, mam na myśli takich starych domach jednorodzinnych, willach, gdzieś w takich już większych połaciach też często mieli ludzie pszczoły przecież.
Tak. No właśnie, ale zaserwowano nowoczesne pszczoły, nowoczesne pasieki, tak.
Oczywiście zaserwowano, uznano, że to jest już podstawą do tego, żeby ratować te pszczoły, to zdecydowanie należy zakładać te pasieki, no i, ale gdzie zakładać te pasieki, prawda? No co, w bloku na balkonie? No tutaj się za bardzo chyba nie da.
Albo jeden ewentualnie, tak.
Dokładnie. I w związku z tym wpadł ktoś na pomysł, aby postawić po prostu pasieki na dachach. I to był z jednej strony marketingowo strzał w dziesiątkę, bo dachy tych wszystkich różnych wieżowców w miastach to są zazwyczaj dachy na budynkach należących do korporacji, do miasta samego, do uniwersytetów i tak dalej. No więc w myśl ratowania pszczół przyjęto taką tezę i taką kampanię, zaczęto zakładać pasieki na dachach. No i co się stało tak naprawdę? Tak naprawdę gdybyśmy dzisiaj tutaj rozmawiali o ptakach i świętowali te wszystkie dzikie ptaki i chcieli je uratować, to czy ktoś z nas, ty lub ja, lub ktoś z słuchaczy wpadłby na pomysł wprowadzenia kury do miasta?
Kurniki na dachu.
W ramach ratowania.
No dlaczego
no właśnie,
nie?
Kurniki na dachu. No,
jedyna różnica, że trzeba im do... Właśnie. I to jest fajna rzecz, żeby o tym podyskutować, że trzeba by im dowieźć ziarno, tak? I to jest właśnie ten myk, który nam chyba może umknąć, że ono faktycznie, pozornie może wydawać, że te pszczoły mają wszystko zapewnione. Mm-hmm. No bo nie trzeba im dodawać tego ziarna, tylko ewentualnie pokarm, jak się zabierze miód. No.
Dokładnie.
Ale tak. Nie jest to takie proste.
No nie jest to takie proste. W ogóle przez to pomylenie pojęć, czyli ratowanie pszczół na siłę przez napszczelanie Apis mellifera mellifera, zrobiono krzywdę samej pszczole miodnej. Bo pomyślmy sobie tak, w zasadzie jeżeli jesteśmy w mieście, stańmy na środku jakiegokolwiek miasta, ile wokół widzimy oczami pożytków? Włącznie z balkonami ukwieconymi, parapetami, działkami okolicznymi RODO, z kwerkami powycinaną trawką na 1 centymetr. No tak naprawdę ile widzimy pożytków? Teraz taka pszczoła miodna znajdująca się na dachu, już nie dość, że smagana jest wiatrem zimnym w zimie, a bardzo gorącym powietrzem latem, to ona stale na wysokich obrotach marnuje swoją energię na ocieplanie lub ochładzanie ula. I co się dzieje? Leci jeszcze przez różne dziwne zakręty, labirynty. Dużo tych pszczół ginie przecież w wyniku kolizji z samochodami i obijając się o szyby. Leci po pożytki. I teraz tak, we Włoszech zrobiono badania, chyba w 2022 i 3 roku, składu miodu pożytkowo. Badania oczywiście nie wykazały znacznych ilości metali ciężkich, jakby nie większa ilość niż na wsiach, gdzie na wsiach w zasadzie już ostatnio też trochę więcej leje się różnej chemii, więc też mamy w tych miodach trochę więcej składowo niestety chemicznych rzeczy. z różnych pierwiastków. No ale co się stało? No to nie jest tak, że pszczoła miodna lecąc na skwerek, gdzie kwitnie żmijowiec przy nie wiem, trasie typu katowicka pod Poznaniem, czyli dwupasmówce, w której leją się wszelkiego typu oleje, smary, no żmijowiec akumuluje metale ciężkie i pszczoła je z nektarem pobiera. Ale co się dzieje? Pszczoła miodna jest tak niesamowitym organizmem, że do ula znosząc w swoim wolu ten nektar, ona go filtruje. Filtrując taki nektar, składa go już do komórki na plastrze w formie bardzo dostępnej. Zarówno dla tych dzieci, które tam składa mama w jajkach, które będzie potem będą karmione, jak i dla samych nas, czyli dla użytkowników tego miodu, tych złodziei miodu, jak to ładnie określić, podoba mi się to. I to jest, się dzieje tak, że po prostu to jest kosztem życia tej pszczoły robotnicy.
Czyli eksploatacja.
O czym się nie mówi, to pszczoła miodna w mieście żyje krócej. Przypomnij tutaj może słuchaczom, ile żyje taka robotnica pszczoły miodnej w sezonie.
Wiesz co, no około 21 dni w ulu i później jako zbieraczka, może też być strażniczką, dokładnie, no to też kolejne 21, tak?
Tak, to wszystko zależy od funkcji, jaką pełni.
Oczywiście,
pełni,
bo, jak przy, ale bo kasta strażniczki jest no najbardziej, znaczy już nie kasta, tylko funkcja w ramach kasty robotnicy jest najbardziej ryzykowna, tak? I
dokładnie tak. Najszybciej też giną, no wiadomo, tam są starcia różnego typu, chociażby z tymi szerszeniami wspomnianymi wcześniej. No prawda jest taka, że pszczoły żyją tak mniej więcej 6 do 9 tygodni, to jest tak średnio, prawda? Mówimy tu o przeciętnym życiu w zależności od tego, jaką funkcję pełnią. Przeżywalność pszczół w mieście jest między 4 a 7 tygodni. Widzisz różnicę?
No tak, tak.
Smutne, po prostu to jest bardzo smutne, czyli dobrostan tego owada jest totalnie pomieszany. I przez to całe, zobaczcie, jaki to ambaras z tego wszystkiego wyszedł. Ktoś powiedział, giną pszczoły, ktoś podchwycił temat, dodał do tego Einsteina, ktoś inny jeszcze uznał, ojej, giną pszczoły, czyli pszczoła miodna. Mm-hmm. I zrobiło się z tego takie wielkie halo, z tym, że naprawdę wiele lat to było, naprawdę ja mogę na palcach jednej ręki policzyć osoby, które biły na alarm. W tym ja jako pszczelarka nie widziałam sensu wprowadzania pszczoły miodnej tak hurtowo do miast po prostu.
Czyli
powiem szczerze,
moim zdaniem, tak trochę antropologicznie mówiąc, zdemistyfikowałaś tutaj obserwację, sprzeczność obserwacji z takimi biwashingowymi, czyli PR greenwashingowy, ale wyspecjalizowany właśnie w tym pszczelim, no i z pewnymi ideologicznymi założeniami, jak to, że będziemy robili dobrze pszczołom. Okazuje się, że tu jest sprzeczność.
Tak.
Ale teraz ja troszeczkę się powymączam, jeśli pozwolisz. Dlaczego wydaje mi się, że co tu nam tutaj umyka? Otóż to, że nowoczesna technologia pszczelarska potrafi sobie z tym radzić w ten sposób, że pomimo tego spadku, degradacji dobrostanu pszczół, potrafi reprodukować i tak, nareprodukować tych nowych odkładów, że te ule będą cały czas stały, prawda? Potrafi uzupełnić te straty. Natomiast no,
dokładnie,
pytanie, czy o to nam chodzi, można by powiedzieć. Tak?
Nie. Zupełnie nie o to nam chodzi, dlatego że tak jak zreprodukujemy i włożymy do ula nowe pokolenie pszczół, tak, nową mamę wymienimy, nie wiem, porobimy tego typu rzeczy, to zobaczmy, co się dzieje wokół. Kiedy mamy już gdzieś w ekosystemie, na przykład, jak już mówiliśmy dzisiaj o tych kserotermicznych warunkach, mamy na przykład takie pszczolinki napiaskowe. No to patrząc na to w ten sposób, one też żyją nie żyją może w rodzinie, ale żyją w kolonii. W sensie budują gniazda blisko siebie. Czyli po prostu gdzieś może być ileś gniazd skupionych koło siebie takiej pszczolinki napiaskowej. No i teraz wyobraźmy sobie, że te pszczolinki napiaskowe miały do swojej dyspozycji zawsze jakiś skwerek, kawałek ogrodu, te kwiaty w przysłowiowych doniczkach i powiedzmy kawałek parku. No i nagle tam powstały na dachach, załóżmy, 3 pasieki. Nawet licząc skromnie, po 4 ule, choć bardzo często na dachach widzę po 8-12 ulic, jest w ogóle dla mnie absurdalne. No i w tym momencie, jak mamy tutaj nalot tych pszczół miodnych na te skromne ilości pożytkowe, jeszcze zasięg, prawda? Bo nie mówiliśmy, to jest też słowo klucz, zasięg oblotu pszczoły miodnej przewyższa chyba 3/4 zasięgu oblotu pszczół dziekich.
Jest wszystkie pszczoły w Polsce.
Dziesięciokrotnie.
Nie ma tutaj.
Dokładnie. Nie ma tutaj dyskusji w tym temacie. Jest dziesięciokrotnie większy od wielu pszczół. No to wyobraźmy sobie, że taka pszczoła miodna, żeby szybko się najeść, wyleci z tego swojego dachu, naje się tym, co jest w pobliżu, koło tej pszczolinki napiaskowej, poleci dalej, zrabuje, w cudzysłowie, celowo to tak troszeczkę obrazuje, żeby to miało taki wymiar potopu szwedzkiego, zaatakuje, zrabuje wszystkie pyłki i nektary w okolicy, wylatuje pszczolinka napiaskowa i co zostaje? Nic. A ona nie poleci dalej, nie poleci dalej niż te 400-500 metrów. I teraz pytanie brzmi, co wtedy jest dla nas ważniejsze? To, że my mamy te kwiaty zapylone i mamy po prostu cały czas monogamicznie będziemy mieć jedną pszczołę w danym ekosystemie, czy wielorakość i wieloróżnorodność? No niestety, tutaj moim zdaniem po prostu robimy wiele krzywdy jakby na wielu płaszczyznach. To nie jest tylko jednostronne. To ma wiele obrazów, wiele stron i wiele, bo też mam głosy od chrząszczarzy, po prostu, że tam, gdzie jest więcej pszczoły miodnej, wycofują się cenne na przykład biegaczowate, czy inne chrząszcze, które gdzieś tam się też dopożywiały nektarowo, jak kruszczyce, złotawki, czy biedronkowate.
Ale może tutaj wyjaśnijmy, bo to zresztą mówił w moim podcaście Szymon Konwerski, bo mieliśmy też o chrząszczach, że chrząszcze są niesamowitymi zapylaczami także, więc to nie jest jakby przypadek, prawda, bo one faktycznie żywiąc się tymi kwiatami, oczywiście, też się zapylają, więc to mamy dokładnie ten sam problem, co z innymi latającymi zapylaczami.
Dokładnie, tu jeszcze mamy bzygi, jeżeli mamy już tak być konsekwentni.
Czyli specjalne muchy, tak, można powiedzieć. Niektóre muchy, udają trochę pszczoły.
Dokładnie, udają, chowają się, maskują się zarówno futerkiem, jak i barwą, przypominając pszczoły. I czasami można się świetnie nabrać, tylko oczy niestety je zdradzają.
I skrzydła chyba.
I skrzydła, oczywiście, tak, tak, ale to już jak się przyjrzysz, wiesz, czasem skrzydła w słońcu się odbijają, a oczy jednak zdradzą, że to jest muchówka. No i oczywiście motyle, tak? Tu też warto wspomnieć o motylach. Czyli zobaczmy, na ilu płaszczyznach ta pszczoła miodna może niechcący swoją obecnością wpłynąć i jak jej samej nie jest do końca dobrze w mieście.
Dodatkowo także na człowieka, nie pominajmy tutaj człowieka, ona wpływa również na postrzeganie społeczne owadów człowieka. Znaczy w ogóle można powiedzieć, że tak, że to, co się stało, no w ogóle zmienia nam kulturową rzeczywistość. Być może antropolog by się ze mną tutaj zgodził. Jest taka szansa. W ogóle to jest świetny temat do badań etnologiczno-antropologicznych tak naprawdę.
A to ja tobie powiem, jest ktoś, kto to bada i to jest świetna osoba i myślę, że mógłbyś też się z nią spotkać na pogaduchy. To jest Karolina Euhaust. Ja totalnie polecam. Zrobiła ze mną taki krótki też wywiad dotyczący ogólnie pszczół. Ona jest antropologiem kulturowym, bartnictwem się mocno interesuje i pszczołą miodną. Świetny naukowiec, także i świetnie właśnie filozoficzno-antropogenicznie na to wszystko patrzy. Więc jak coś, to ja oczywiście was mogę oczywiście też
tak chętnie
sparować. A ja otworzyłam w międzyczasie, jak rozmawialiśmy, case study swój. Wiesz co, nie będę przytaczać jednak, bo to nikomu te liczby wszystkie jako tako nie podadzą, ale podam to na tym, co znam najlepiej, czyli na moim Poznaniu. Tak będzie
chyba
najłatwiej.
Czyli między innymi, to jeszcze może wyjaśnijmy słuchaczom, na tej Cytadeli. Co to jest ta Cytadela? Ja tam byłem, wiesz, na spacerze. To jest, właśnie wyjaśnij ty, bo ty jako poznanianka...
Jasne. Park Cytadela jest częścią fortu... Tak, Park Cytadela jest częścią fortu Winiary, czyli dawnego fortu jeszcze z czasów zaborów, które wybudowali Austro-Węgrzy i Niemcy później doskonalili architektonicznie, który miałby służyć jako pierścienie obronne dla miasta. Jednym z elementów tego pierścienia jest właśnie Park Cytadela, w którym są stare bunkry, bardzo stare, które są doskonałym siedliskiem dla różnego rodzaju zwierząt. Jest tam obszar Natura 2000 utworzony z uwagi na nietoperze. Są tam naprawdę takie gatunki nietoperzy, które stwarzają pewną swoistą różnorodność, ale przez to, że to były właśnie typowo fortyfikacje obronne stworzone przez człowieka, czyli mieliśmy tam trochę cegły, trochę betonu, gdzieś tam zostały łąki, gdzieś coś musiało maskować i jest na przykład zielone na bunkrze, no to powstały te specyficzne warunki, o których mówiłam, czyli możemy tam znaleźć dużo różnych warunków siedliskowych. Jest to przepiękny park, około 1,5 hektara zajmujący. w środku miasta praktycznie. I o co tu chodzi? Jest to park, który jest gospodarowany i drążony przez człowieka, czyli mamy tam też przyciętą trawę, mamy tam różne zakrzewienia, zadrzewienia, ale mamy też bardzo dużo nieużytków lub po prostu samowolnie puszczonej zieleni, która gdzieś tam się rozrosła i zbudowała własne fitosocjologiczne siedlisko, czyli zbiorowisko roślinne o danej charakterystyce.
Dziękuję, w imieniu słuchaczy za wyjaśnienie.
Dobrze. I po prostu może zobrazujmy, co tam się dzieje. Więc może zacznę od tego, że miałam przyjemność na studiach podyplomowych z ochrony różnorodności biologicznej i zarządzania środowiskiem pod czujnym okiem profesora Sienkiewicza Pawła, który jest chrząszczarzem, ale również ogromnym znawcą wszystkich owadów zapylających. Zrobić pracę dyplomową, która jakby składała się, była zlepkiem tego, co ja badałam już od lat kilku wstecz, właśnie na Parku Cytadela. I na potrzeby tej pracy ja też zebrałam pewne dane statystyczne, które coś obrazują. Na początek zobrazowałam to, ile w ogóle pasiek jest zarejestrowanych w powiecie poznańskim. I to jest 879 pasiek na 23 rok. Aha. Dzisiaj te dane są na pewno o wiele większe. Mówimy tu o 23 roku. Teraz uwaga, 232 pasieki były zarejestrowane w samym mieście Poznań.
Okej.
Okay. Też mówimy o tym 23 roku. I to niestety już pokazuje nam, ile jest pasiek na terenie miasta Poznań, które nie jest super wielkim miastem tak naprawdę. I teraz tak. Co ja sobie jeszcze obliczyłam z danych i mapowania tych pasiek, bo zebrałam też dane, gdzie są te pasieki, to zmapowałam sobie, że w zasięgu parku.
Mówimy, a pamiętajmy, że mówimy oblogu, tylko o zgłoszonych pasiekach. To jest to ograniczenie.
Tylko
tak?
Zgłoszonych. Mm, mm. Dokładnie tak. I w zasięgu parku znajduje się 70 pasiek. Czyli w zasięgu wow. Oblotu pszczoły miodnej. Czyli
to mnie poraziło, powiem ci szczerze, nie spodziewałem się.
Tak, jest 70 uli, nie uli, przepraszam, pasiek. I teraz wyobraźmy sobie, że w takiej pasiece jest od 2 do 4 uli. Ja mówię od 2, ale to jest oczywiście marzenie ściętej głowy. Ta, to wiesz, Jakubie, ściętej głowy, wiesz, Jakubie, że rzadko jaki pszczelarz ma 2 ule. Mój dziadek zawsze mawiał, że ule trzeba mieć parami. Dlatego, tak. Że parzyście jest, to jest taki przesąd też trochę, ale z drugiej strony jest to też gospodarczo wygodniej. Mhm. No więc ja obliczyłam sobie, że średnio od 2 do 4 uli mają minimum tam pszczelarze.
Ale zawsze mają jeszcze mają odkłady porobione, czy to na sprzedaż, czy dla siebie. Dokładnie. Uliki weselne i tak dalej. To więc
dokładnie, dokładnie.
Myślę, że to podeszłaś do tego w sensie takim, że...
Minimalnym, wiesz.
Tak, bo zawsze się szacuje, a ty wzięłaś tą dolną chyba granicę, nie?
Ja wzięłam dolną granicę z uwagi na to, żeby nikt mi nie zarzucił stronniczości też. Po prostu bardziej chodziło mi o to, żeby tutaj ta praca była rzetelna pod kątem takim, wiesz, takiego nie kłucia nikogo w żadną stronę. Mhm. I ja sobie uśredniłam, że jest 70 pasiek i uśredniłam, że po 3 pnie. Bo brałam pod uwagę, że część z nich może być zarejestrowana, ale już nieczynna, bo ktoś zmarł, albo ktoś stracił pszczołę, nie zgłosił, że stracił. Bo też takie sytuacje się zdarzają. Część może być zarejestrowana jako wędrowna, czyli w ogóle tam nie być. Więc po prostu uśredniłam to do 3 pni na jedną pasiekę. Zobaczcie, ile nam daje.
A mało kto przywozi też, a propos tych wędrownych, 2 ule tylko. Bo to też, wiesz, było strasznie upierdliwe, bo to przecież samochodem z przyczepą i tak dalej.
No nie, nie, to jest bez szans. Ale ja sobie uśredniłam do 210 uli w okolicach zasięgu Parku Cytadela. Czyli na Parku Cytadela plus wszystko tereny wokół,
około
gdzie
270, pszczoła miodna
doleci. Tak.
Okej, czyli możemy zaokrąglić w takim razie chyba, że no nie zdziwilibyśmy się, jakby było około 300 uli na samym Parku Cytadela, co jest ilością porażającą, przynajmniej mnie.
Dokładnie. I teraz przeliczyłam sobie, że z pożytków florystycznych parku korzysta mniej więcej 6 milionów 350 tysięcy Apis mellifera mellifera w okresie wegetacji. I co tu się dzieje? I co się stało? Stało się to, że z badań doktor habilitowanej Weroniki Banaszak-Cibickiej, która przede mną robiła piękną inwentaryzację, bardzo szczegółową Parku Cytadela, która zidentyfikowała 122 gatunki pszczół, z czego kilka bardzo rzadkich i bardzo cennych przyrodniczo. Ja po niej robiąc 3 sezony, nie zidentyfikowałam żadnym sezonów więcej niż 102 gatunki. Ile gatunków pszczół mam mniej? Łatwo to policzyć. 18 gatunków mniej. Już. Przez trzy okresy.
Czy to są, bo wiesz co, ostatnio omawialiśmy takie badanie, które było też dość fajne, dlatego że w Kanadzie, dlatego że było bardzo eksperymentalne, bo mieli podobne badanie 10 lat wcześniej i nawet ci powiem, oczywiście to nie jest Polska, ale no eksperyment to eksperyment. Zaraz ci wiesz, nawet wejdę właśnie w internecie i powiem ci, o ile zwiększyła się ilość uli, bo to też jest porażające. Już ci mówię. W 2013 było 238, w 20, czyli 7 lat później 3000. I u nich wyszło, zrobili eksperymentalne, wiesz, podobnie badali jak te 7 lat wcześniej i wyszło im, akurat im wyszło, że najbardziej szkodliwie to zadziałało na małe pszczoły specjalistki. Aż do...
Tak.
Czyli tak, tu podobnie, tak? Tak.
Tu podobnie. Bo znikały właśnie pszczoły specjalistki i te mniejsze właśnie, bo mniejsze pszczoły samotne mają zazwyczaj mniejszy zasięg oblotu. Czyli jak ty wprowadzisz tam pszczołę miodną, a pszczoła na przykład taka jak pszczolinka czy murareczki niektóre latają tylko do 300 metrów kwadratowych, no to sobie popatrzmy, tak, jaki to jest zasięg oblotu do pożytku w stosunku do gniazda.
Tak, ale jeszcze to właśnie raz, że ta wielkość, to co powiedziałaś, a dwa, że ta specjalizacja, co to powoduje? Jeśli możesz powiedzieć, chyba, że ja, bo z tego badania to wyszło tak, że no ona... Bo
specjalizacja powoduje, że owad jest przywiązany do jednego gatunku rośliny, tak? Przeważnie do jednego albo do jednej rodziny danych roślin, tak? Na przykład, nie wiem, astrowate i tak dalej. To jest tak, że on z innych się nie posili, bo po prostu jego organizm jest tak zbudowany i jego języczek jest tak ukształtowany, że nie pobierze nawet tego pokarmu z innej rośliny.
Albo jeszcze jeżeli jest małą pszczołą, to musi być blisko siebie, bardzo blisko.
Dokładnie
siebie.
Właśnie tak. No i tutaj mamy to, co ja mówiłam o tej drakwi dzisiaj chociażby, to mamy tutaj szachmat, przyleci pszczoła miodna, wszystko wyje, wszystko zabierze i
no tak, ale ona jest generalistką daleko latającą, w związku z tym dla niej to jest elastyczne. Może nie być tego kwiatka, to i tak sobie poradzi, prawda?
No niestety właśnie o tym mówię, tak, tak, dokładnie tak. Jest generalistką, czyli jest wszystkożerna jak świnki czy kur.
No, i jeszcze daleko latającą, że dla niej jak tutaj coś człowiek jeszcze przebuduje, zlikwiduje tą łąkę albo mały skrawek, od czym mamy często do czynienia, to właśnie, to ona sobie poleci gdzie indziej, ale jak na przykład wstawimy ulę na mały skrawek, to tam może, w ogóle to może drastycznie zadawać, bo w końcu mówimy tutaj o dużym ekosystemie, bo cytadeli, a i tak zadziałało negatywnie, prawda?
Niestety. Ja zresztą na badaniach metodą transektową, takim bezprzeżyciową dla wszystkich pszczół, bardzo dużo pszczoły miodnej miałam w siatce entomologicznej, bardzo. Ja byłam zadziwiona tym bardziej, że wyłoniłam sobie trzy jakby punkty na cytadeli do badań tych transektowych. Jeden był takim typowym właśnie kserotermicznym, takim suchym terenem. Jeden to była po prostu łąka przypominająca, dość wilgotna, ale jeszcze nie taka koniecznicowa czy z tych rzadszych łąk. A drugi to był na bunkrze zacieniony mocno teren. To na tym zacienionym mocno terenie poza pszczołą miodną i kilkoma czmielami nie było żadnej innej pszczoły.
Patrz, ale tutaj jeszcze
to
wchodzi...
były też warunki do gniazdowania, nie?
Ale tu wchodzi jeszcze nowoczesne pszczelarstwo, bo nowoczesne, wiesz, tak, możemy różnie to nazywać, ale ja to nazywam od czasu uruchomienia gniazda, między innymi, i od czasu, uważam, że tak, uruchomienie gniazda, czyli ramka, wędrowne pszczelarstwo i karmienie, czyli łatwo dostępny, tani, przynajmniej pokarm węglowodanowy, bo z tym białkowo tam tłuszczowym to są duże problemy, ale no węglowodanowy, czy to dobrze działa dla dobrostanu pszczół? Inna para kaloszy, ciągłe karmienie, ale bez problemu jakby zastępuje tą reprodukcję. I teraz zobacz, co tutaj się dzieje, bo na przykład jakaś sobie jedna żyjąca, dziko żyjąca rodzina pszczela, to ona się musi pożywić tylko z tego pokarmu. Jak jej zabraknie, to też będzie dla niej źle, w takim krótkim okresie, a tutaj mamy tak. Nie dość, że ta pszczoła miodna w takiej dużej ilości jest generalistką, na dużej ilości lata dużo wyjada, ale zmiana pogody, ktoś tutaj wygolił po prostu tą łąkę i tak dalej, bo w mieście, to ona, to co robi pszczelarz? Karmi, prawda? Więc te pszczoły sobie dalej egzystują, mają problem, a te, które nie dość, że mają gorzej z tego powodu, że są pszczoły miodne i nastąpiła ta zmiana pogodowa, lub ingerencja człowieka, no to mają jakby do potęgi, można powiedzieć, gorzej w tym momencie.
No niestety tak, to jest krzywda dla tych zwierząt, nie? To jest duża krzywda. Zresztą każde zaburzenie takiej harmonii, dobrostanu czy ekosystemu jest z krzywdą dla zwierząt. I dla tej pszczoły miodnej, i dla tych dzikich. Bo czy ta pszczoła miodna karmiona tym cukrem, czy ciastem waniliowym, czy czymś innym jest zdrowsza od takiej, która by się przeżywiała tylko tym, co jest z natury?
Badania nie są tu jednoznaczne, ale raczej wskazują, że... Bo wiesz, bo pamiętaj, że ten pokarm naturalny no jest bardzo zróżnicowany, ale poza tym, czy możemy mówić o naturalnym pokarmie na środku rzepaku, na przykład mono,
no właśnie,
w naturze
no to nie
występuje.
No nie, no nie.
Raczej badania potwierdzają, że zróżnicowany naturalny pokarm z różnorodnych pożytków byłby najlepszy, prawda? No. Na pewno tak, no z tym karmieniem to też nie można przesadzać, no a jakby to postępuje, prawda? No bo coraz bardziej te pszczoły miodne są uzależnione od tego karmienia i więc ta reprodukcja trwa, ale nie kosztem środowiska, znaczy właśnie, kosztem środowiska i kosztem samym populacji pszczół miodnych. I tego właśnie taka nie widzimy i to jest dosyć ciekawe do badań też, można by powiedzieć, socjologicznych, bo to jest w ogóle łańcuch powiązań jest tak... Dla osoby, która nie zgłębi tego, no jest ciężki do zauważenia, zwłaszcza że przy tej medialnej, no...
Prawda.
Ilości informacji...
Nagonce, bo to albo taka nagonka.
Albo nawet dezinformacji, można powiedzieć.
Dezinformacja, tak naprawdę dezinformacja. Znaczy wiesz, jakby też nie obwiniajmy tych firm, które zakładały te ule na swoich dachach, mam na myśli nie wykonawców tych uli, tylko którzy powinni być bardziej świadomi, tylko już odbiorców, czyli tych, którzy w ramach czegoś chcieli coś zrobić dla środowiska. Oni po prostu, to jest tak jakbyś, wiesz, nie każdy jest specjalistą w każdej dziedzinie, tak? Także ludzie często o owadach wiedzą bardzo mało albo prawie wcale, tak? Sukcesem jest, jak rozróżnią osę od pszczoły w ogóle. Większym sukcesem jest, jak rozróżnią pszczołę miodną od innych pszczół. Ale nie możemy tutaj też karcić tych ludzi, bo oni ogólnie chcieli dobrze. A wyszło po prostu... Wyszło niestety to, co wyszło, a że zrobił się z tego jeszcze totalny biwashing, czyli zarabianie na tym procederze, no to co jest, no jak jeżeli na czymś się zarabia, to podtrzymujesz niestety ten błogostan nieświadomości w świadomości innych ludzi.
No tak, bo jak można na tym łatwo zarobić i jeszcze jest wizerunkowo ekologiczny, no to chyba nie ma nic lepszego w dzisiejszych czasach, nie? PR-owo.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
A tutaj
się jest
trzeba...
Niestety jest to wybijanie się i promowanie na krzywdzie innych zwierząt. No,
warto to podkreślać. Dobrze, że o tym mówisz.
Tak.
Wiesz?
Ja celowo mówię o owadach jako o zwierzętach, bo bardzo często one są postrzegane jako robale. Robal to nie jest owad, to po pierwsze. Jest to zupełnie inny organizm. A po drugie, potraktujmy czasem tego owada tak jak sarnę, króliczka czy liska. Bo czym się różni? Tylko wielkością.
Jest to, z badań wychodzi, że mają zdolności kognitywne, no więc...
Dokładnie tak. Poznawcze mają bardzo duże trzmiele, potrafią nawet liczyć do 4, co jest udowodnione przez ekipę Wilsona. I prawda jest taka, że no zróbmy coś z tym, po prostu mówmy też o tym, że to są zwierzęta, tak? Bo ludzie się rozczulają, jest, wiesz, w mózgach funkcjonuje ten bambinizm i inne takie rzeczy, które gdzieś rozczulają się nad leśnymi zwierzątkami. A dlaczego nie rozczulają się nad, nie wiem, nad chrząszczem, no takim kozirogiem czy pachnicą dębową? Ja się rozczulam strasznie. To są żywe organizmy, jak i my. I one też mają prawo do życia, a my im to prawo po prostu zabieramy.
No cóż.
Zwyczajnie.
I teraz... Ciężkie mam, będziemy zmierzali do końca, ale mam trochę ciężkie pytanie, no bo opowiedziałaś o tej cytadeli, co tam się wydarzyło i co nadal trwa, bo przecież to postępuje, tak?
Niestety
tak. I teraz jak sobie z tym radzić? Ciężkie pytanie.
Bardzo ciężkie, bo tutaj już na tyle mnie znasz i wiesz, że staram się coś zmienić w tej kwestii od lat wielu. Bije się głową o mur, niemniej jednak edukacja to jest jedno, ale to nie jest wszystko. Edukacją nie zdziałamy wszystkiego. Osobiście uważam, że tutaj się powinny zadziać zmiany prawne po prostu. Nie ma innego rozwiązania jak zmiany prawne, które wprowadzą po prostu zapanują nad tym, co się dzieje, przynajmniej w miastach. Ja mówię o miastach, tak? Bo kiedyś było, nie wiem, czy pamiętasz, większościowo uchwałami o czystości, czy też innymi, które regulowały w miastach pasieki.
Tak było.
Było kiedyś tak, że 100 metrów nie mogło być od danego budynku, od chodnika, na który, wiesz, ciągów komunikacyjnych, na których poruszają się ludzie i innych tego typu. No, lobby tak lobowało, że te zapisy w wielu miastach zostały zmienione na 10 metrów. No i tak się przyjęło. I 10 metrów powoduje, że tak naprawdę ten ul możemy postawić w tej chwili w mieście już prawie wszędzie.
Hmm. I to dodatkowo są pewne tereny o szczególnej ochronie, tak jak na przykład ta Cytadela, gdzie można, wydaje mi się, je potraktować jak no wyjątkowo w pewnym.
Dokładnie tak, niestety.
Znaczy, niestety, albo niestety, znaczy wyjątkowo w tym sensie, że tam mogłyby być inne regulacje. Co ty na to?
No, zdecydowanie. Wiesz, od lat mieszkańcy patrzyli, żeby to... Nie da się tego niestety przekształcić w rezerwat, dlatego że to jest też park użytkowy. Czyli tam też są ludzie i tam też odbywają się wydarzenia kulturalne, jak ale największe...
Ale na przykład lasy, wiesz, w tej dyskusji pomiędzy lasami państwowymi a lokalnymi społecznościami jest coś takiego jak las o wiodącej funkcji społecznej, więc gdzie właśnie przyroda może odzyskiwać swoje prawa i pytanie, czy w takich miejscach też no w przyszłości nie można by o czymś podobnym pomyśleć.
Tak, jako park, który pełni tak taką rolę, bo to jest bardziej park niż las, lasu tam jako tako nie ma. Niemniej jednak, wiesz co, tutaj to, że ludzie też deptają trochę czasem różne rzeczy, sprawia, że też to jest z korzyścią dla niektórych gatunków, bo niektóre gatunki muszą być tam przydeptane, jakieś rośliny, żeby wybiły się inne rośliny. Ja teraz nie jestem fitosocjologiem, czyli specjalistą od zbiorowisk roślinnych, ale
babkę chyba każdy zna, no przepraszam, no babkę szerokolistą, która na ścieżce występuje. Nie?
I ona lubi być deptana. Ona się lepiej czuje, jak jest deptana i lepiej rośnie wtedy. I powiem tobie, że miałam mieć przyjemność zajęcia z super panem doktorem Januszykiem, który jest świetnym fitosocjologiem. To on zawsze mówił, że nie płaczcie na tym, że postawili kostkę brukową, taką ażurową, na jakimś parkingu, który był piaskiem i trawką, bo tam za chwilę pojawią się niesamowite gatunki pionierskie. No. Racja, tak było. Więc czasami to, że odbywają się na przykład te największe, teraz idą te święta wielkanocne i jest takie wielkie przedstawienie pokazujące drogę krzyżową i tak dalej. Teraz mi wyszło z głowy, to się Misterium Męki Pańskiej. O. I to jest w formie takiego spektaklu i tam się ludzie przewijają i oni deptają tam koło dzwonu całe te ścieżki trawowe. To powiem tobie, że to potem jest właśnie z korzyścią jak najbardziej dla różnego typu gatunków.
Wiesz co, no to tak już. To teraz przejdźmy do ostatniego tematu, jaki mam sobie przynajmniej zaplanowany, czyli antropogeniczne miejsca, bo zobacz, że to miejsce, prawda, nie strzelnica, tylko, wypadło mi słowo, o czym teraz rozmawialiśmy,
O parku Cytadela?
Tak, właśnie, o Cytadela. Cytadela jest przekształconym środowiskiem przez człowieka, wybitnie antropogenicznym, ale może bardzo sprzyjać współczesnej przyrodzie. Tutaj powiedziałaś bardzo to pięknie, no właśnie. I teraz o to chodzi, że te owady, w tym owady zapylające pszczoły, mogą być chronione nie tylko w miejscach naturalnych, ale także przekształconych. I właśnie ta strzelnica chyba też jest takim dobrym tego przykładem.
To prawda. W Łukowie ta strzelnica, która gdzieś tam samoistnie została, już nie pełniła funkcji strzelnicy i zaczęła tam wchodzić przyroda, pojawiły się różne gatunki zwierząt, w tym owadów, które lubią takie ciepłe, nasłonecznione miejsca, napiaskowe, czyli te warunki typowo kserotermiczne właśnie, ale też ona charakteryzuje się, ta strzelnica, tak jak i Cytadela, zmiennością warunków, czyli zaraz za tym fragmentem właściwej strzelnicy mamy kawałek lasku brzozowo-mieszanego, takiego brzozowo-sosnowego, a za nim mamy pożytki, piękne łąki wilgotne, czyli czasami jest tak przekornie w świecie owadów, że owad gniazduje w miejscu bardzo suchym, nasłonecznionym, a pożywia się roślinami, które rosną na łąkach na przykład wilgotnych lub w warunkach takich podmokłych wręcz. No i tutaj Jeśli chodzi o tą strzelnicę w Łukowie, no to to usytuowanie, ta parkurkowatość i te tereny, które tam są, właśnie wytworzyły takie warunki do pojawienia się ciekawych okazów. Jednym z tych okazów, które tam się pojawił, jest właśnie porobnica, o której rozmawiałeś i tak. Jest nagranie z Przemkiem Laskowskim w ostatnim podcaście. Tak. Walczymy o tą porobnicę bardzo, bardzo mocno już od wielu lat. To jest temat już niestety kilkuletni. Rozmawiamy i z władzami, i z RDOŚ-ami, i z wszystkimi osobami, które są za ten temat odpowiedzialne. W efekcie został utworzony ten użytek ekologiczny. Niemniej jednak to, co byłoby celem nadrzędnym, to ustanowienie precedensu, a mianowicie utworzenie pierwszego rezerwatu pszczelego w Polsce. Takiego jeszcze w Polsce nie ma.
Który by obejmował te różnorodne elementy tego różnorodnego środowiska.
Dokładnie. Tak. Te, gdzie pszczółka gniazduje, którymi przelatuje lasek i łąkowe, które, na których ma pożywienie, bo to jest pszczoła specjalistka, czyli gdzieś tam lubi rośliny, które są dla niej istotne. Nie jest jednogatunkowa, jest wielogatunkowa, ale mimo wszystko specjalistka w swojej dziedzinie.
Wiesz co, dlaczego mówiłem, podkreślałem tak, że to jest przekształcony krajobraz mocno przez człowieka, czyli antropogeniczny, a w ogóle nawet powstał, tak jak Cytadela, prawda, no to strzelnica też została wybudowana. I bo czasami się pojawia taka argumentacja, na przykład u władz, spostrzegłem to również u siebie, że jak coś nie jest naturalne w takim dyskursie, prawda, publicznym, a również powiedzmy przyrodniczym, czyli nie ma pewnych statusów określonych, no to ten krajobraz nie jest naturalny, no to, to jakby od razu uzyskuje inne prawa, czyli można go zabetonować, wyasfaltować i tak dalej, ale no właśnie niekoniecznie, bo jest przyroda na styku z człowiekiem i tam też tworzą się świetne ekosystemy w kontekście zmian klimatycznych, nawet można powiedzieć mitygujące te zmiany, czyli nas ratujące w pewnym sensie.
Ja ci coś powiem więcej. Dla mnie osobiście te tereny, ja się mocno od wielu lat specjalizuję w miejskiej przyrodzie, też jestem pełnię pewną funkcję miejskiego przyrodnika u nas w Poznaniu, edukuję z miasta i tak dalej, nie jakby odkrywając pewne zależności, a mianowicie pomijając hotspoty, jakie są bioróżnorodności, czyli jakieś wszelkiego rodzaju skwerki, to na przykład Park Cytadela czy Strzelnica w Łukowie są też korytarzami ekologicznymi. Co warto powiedzieć, to są te rzeczy, które w dobie zmian klimatu są dla nas najważniejsze, czyli to, żeby droga była utorowana w różnych kierunkach, żeby te owady, gdy się ten klimat zmienia, mogły się również przemieszczać.
Czyli nie otoczone z betonem i asfaltem. Oczywiście mówię zawsze beton. Dokładnie, w cudzysłowie, tak. Nie? Bo wiadomo, że tam są różne matki. Czasami zauważyłem, że niektórzy się potrafią strypać. Co pan mówi o jakimś betonozie, skoro ja tu kostkę Bauma stawiam? No wiadomo, że to mówię w przyszłości, nie?
Betonoza to jest ogólne pojęcie.
Chodzi,
tak,
żeby człowiek nie zawłaszczał tego, nie ograniczał na granicach, prawda? Czyli wciskał się coraz bardziej kawałek po kawałeczku. Tak samo to jest problem przy mokradłach. Też właśnie w miejscach, my mamy tutaj swoje gminie w miejscu bardzo zmienionym. Fajnie bobrowisko się zrobiło, rozlewisko i ta rzeka jest bardzo zmieniona, ale przynajmniej ludzie, którzy naukowcy od wód to badają, twierdzą, że jest niesamowita. Ma fajną zdolności do samooczyszczania, do zatrzymywania wody i tak dalej. I no tak, ale pojawia się ten właśnie, widzisz, argument, że ale przecież to nie jest naturalny żaden teren i tak dalej. Tak samo
no nie jest, ale czasami te antropogeniczne, czy to zurbanizowane, czy takie post zurbanizowane, czyli już te gruzowiska porzucone przez człowieka, mają niezwykłą wartość. Dlatego, że przyroda jest tak ciekawa, że ona sobie zawsze zaadaptuje różne rzeczy. Naprawdę, gdybyśmy my nagle w tej chwili zniknęli jako gatunek z całej Ziemi, to i wrócili tutaj za 20 lat, to byśmy tej Ziemi nie poznali. To byłoby
ciekawe, jakbyśmy się w niej czuli.
To było moje marzenie zawsze, żeby zobaczyć taki post apokaliptyczny, no wiesz, ale nie filmowy, nie z filmów amerykańskich, tylko taki prawdziwy, co przyroda zrobi, nie?
Ale nie, bo wiesz, to wiesz, jakbyś wróciła za 20 lat, a już w ogóle za 100, no to może nie byłoby post apokaliptyczne. Wiesz, są różne badania, które udowadniają,
że... Dla mnie to już byłoby... Znaczy, bo post-apokalipsą nazywamy przede wszystkim to, jak nasz gatunek wyginie, nie? Albo jest na wyginięciu, to tak się po prostu mnie stąd wzięło. Natomiast dla mnie to byłby raj.
No, weź pod uwagę na przykład zonę w tym, wokół elektrowni czarnobylskiej po wybuchu.
Tak.
Są zanieczyszczenia i tak dalej, ale okazało się, że tam przyroda niesamowicie wróciła, nie? I jak pomimo tego, że jakoś to promieniowanie, te zanieczyszczenia mogą wpływać negatywnie, to jednak wróciła i no dlatego, że miała możliwość taką, niestety z powodu katastrofy. I kurczę, to jest dosyć ciekawe. I właśnie ja powiem ci, że nie jestem w ogóle tutaj takim specjalnym zwolennikiem dychotomii dualistycznej, czyli oddzielenia człowieka od przyrody. Wydaje mi się, że te właśnie tereny dobrze pokazują, że to się zazębia, nie? I powinniśmy troszeczkę zmienić tego postrzeganie, chyba.
Ależ Kuba, posłuchaj, no przecież jesteśmy częścią też ekosystemu, więc no też robią coś w ekosystemie, na niego wpływamy.
Tak.
I jesteśmy jego częścią.
Ale zobacz,
ja
jak mało...
Zobacz,
no tak, ale pytanie, czy władza postrzega miasto jako właśnie naturalny ekosystem również, no wydaje
oczywiście,
mi się,
że nie. Oczywiście, że
fajnie by, no to fajnie by wpływać na to i to zmieniać. No nic, no mam nadzieję, że uda się coś zadziałać i u ciebie na Cytadeli i oczywiście nam na Strzelnicy te, i naszym znajomym i no cóż, i w ogóle w
no,
Polsce.
No trzymam kciuki, trwają
Polsce
rozmowy.
I na świecie.
Dokładnie.
Dlatego, że jak to się mówi, działaj lokalnie, myśl globalnie. Wydaje mi się, że to tutaj dobrze pasuje.
To jest świetne. No tutaj to dobrze pasuje, to prawda. Zobacz, ludzie z Poznania, z różnych stron Polski interesują się czymś, co jest od nich o wiele setek kilometrów oddalone w Łukowie.
Jasne.
To w ogóle jak fajnie pokazuje, jak można się też zebrać w sobie i razem działać.
Okej. Okay. Dziękuję ci, Emilio, bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, szczególnie, że się zarzekłaś, że zrobimy odcinek o czym? O ciekawej zdolności...
O termoregulacji.
Tak, o ciekawej termoregulacji czmieli i pszczolinek, o ile dobrze pamiętam.
Dokładnie tak.
Trzymaj się, pozdrawiam.
Dziękuję, też, pa.